Marek Miller, dziennikarz, reporter, autor wielu znakomitych książek, założyciel Laboratorium Reportażu i Piotr Stankiewicz, filozof, poeta, astronom. W tej kolejności przedstawia się autor Sztuki Życia według Stoików. Powiedzcie panowie, co burzy nasz spokój i czy to zawsze było to samo?
Człowiek się denerwuje w życiu z innych powodów, w zależności od tego, w jakiej jest fazie życia. I niestety jest chyba tak, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, że im jesteśmy starsi, przynajmniej mężczyźni, denerwują się częściej. To znaczy pamiętam człowieka ogromnego spokoju, Ryszarda Kapuścińskiego, z którym miałem ogromną, wielką frajdę i przyjemność w życiu się przyjaźnić. I pamiętam, że to był człowiek, którego nie można było wyprowadzić z równowagi. Był szalenie spokojny, opanowany człowiekiem. Ale zauważyłem, że w miarę upływu lat coraz częściej się irytuje, a w ostatniej fazie, no nie wiem, ostatnie 5-6 lat pamiętam, również w stosunku do mnie, no dochodziło do awantur telefonicznych tego typu, że bałem się, że on rzuci słuchawkę. Więc taka starcza irytacja, myślę, że jest charakterystyczną cechą. Irytujemy się coraz częściej, coraz więcej rzeczy nas denerwuje, a zwłaszcza myślę, że naród polski ma coś takiego, co w panu Tadeuszu widać, jak sędzia mówi, co myśli o swoich przeciwnikach, po prostu, że Polacy są ludźmi temperamentnymi i mają sobie dużo za złe i to widać w telewizji, jak wystarczy jakaś drobna historia i to jak to u Romana Porańskiego ma niski próg agresji się mówi, czyli wystarczy pół słowa, a druga osoba już atakuje. Inne narody są bardziej takie, kochają spokój, potrafią się cieszyć ze spokoju, pielęgnować spokój. My niestety odwrotnie.
Pan naprawdę nie jest spokojnym człowiekiem, dlatego pan napisał tę książkę. Pan pracuje nad sobą po prostu.
Tak właśnie. Książka o stoicyzmie, która jakby tak stereotypowo właśnie się ze spokojem i z opanowaniem kojarzy, napisałem myślę nie dlatego, że jakby z urodzenia i ze swojej natury, że się tak wyrażę, jestem spokojny i bardzo opanowany, ale właśnie dlatego, że nie jestem i że chciałem jakoś w to sobie się tego nauczyć, bo gdybym był spokojny z urodzenia, to pewnie bym tej książki nie potrzebował ani dla siebie, ani nie potrzebowałbym pisać. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, które tu padło, to moim zdaniem, jak również zdaniem stoików, bo ja się będę tutaj częściowo w imieniu filozofów stoickich wypowiadał, każdego człowieka denerwuje zawsze trochę co innego. To znaczy, tak jak pan słusznie zauważył, z wiekiem nam się zmienia. Czasami się zmienia tak, że człowiek spokojny pod koniec życia staje się starczo zrzędliwy, jak to pan był skłonny ująć. Natomiast niewątpliwie wśród ludzi jakby jednego pokolenia też istnieje duża dywersyfikacja, to znaczy każdego człowieka coś innego denerwuje. Jeden będzie zazdrosny osiągnięcia innych, innemu będzie brakowało powodzenia u płci przeciwnej itd., itd. I jakby robiąc wycieczkę w stronę książki, właśnie dlatego ona jest taka gruba, że staram się tam, no, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większość powodów niepokoju w jakiś sposób opisać. Tak bym to na pierwszy rzut ujął.
Ale skoro pan postanowił zostać spokojnym człowiekiem.
Ale tego nie powiedziałem.
Zająć się filozofią stoicką, pracować nad spokojem, to pan powiedział, nad swoim spokojem, to znaczy, że uznaje pan spokój za pewną wartość, że jest to coś, co jest niezbędne w naszym życiu. Moje pytanie do panów jest następujące. Do czego człowiekowi potrzebny jest spokój? Bo bardzo możliwe, że skoro, jak powiedziałam, chyba że się mylę, media nie poświęcają spokojowi zbyt wiele miejsca, to może jest to taka wartość, którą sobie wymyśliliśmy i nie ma o co w ogóle kopii kruszyć, a i dyskutować nie ma sensu. Do czego?
Bardzo tęsknię za spokojem. Przyjechałem do Lublina. Zawsze takie jest moje wielkie marzenie. Wchodzę do hotelu i tak po prostu, żeby nikt ode mnie nic nie chciał. Żeby nie zadzwonił żaden telefon. Żebym miał jedno takie popołudnie, kiedy nic nie robię. Po prostu patrzę w szybę, leżę i myślę, gdzie ja jestem, co ja tu robię i którędy do Śródmieścia. Jak to się mówi. To znaczy, że to jest taka dawno utracona wartość, że właśnie w okresie młodości spokój był synonimem dla mnie po prostu jakiejś nudy bezmiernej. Po prostu było coś okropnego i w związku z czym zrobiłem wszystko, no i postawiłem na swoim, że jako dziennikarz to jest zawód, który naprawdę, jeżeli się go kocha i się go wykonuje z pasją Ja do tej pory jestem wdzięczny Panu Bogu, że wstaję rano i chce mi się pracować. W związku z czym, nie wiem, co to jest nuda, ale w związku z czym wpadłem w pułapkę, no po prostu niekończącego się eskalowania doznań, doświadczeń, spotkań. W tej chwili po prostu już zaczynam za to w moim wieku, mam 63 lata. Po prostu to już życie wystawia rachunki za to, co się zrobiło i wybrało wcześniej. No i po prostu te moje rachunki są straszne, bo nie pamiętam ludzi, ich obrażam, mówią, dlaczego ty się nie kłaniasz? Mówię, Boże, skąd ja znam tego człowieka? I się mnie to strasznie męczy. Po prostu myślę, że w tym zawodzie, że jakby jest tyle spotkań, że to za ileś pokoleń. No ale ja brałem odwet, bo moja mama, ja pochodzę z Łodzi, z robotniczej rodziny, moja mama nie widziała morza nigdy. Naprawdę. Nie to, że nie jeździli w tej Łodzi, no po prostu nie widziała morza. W Wilnie była, ale morza nie widziała. Więc ja sobie przysięgam, że się jak gdyby, pamiętam to zawsze, tak myślałem, że to się nażyje za całą rodzinę, wszystko zobaczę. No i zobaczyłem. I się tak nakręciłem, że w tej chwili takie właśnie spokój, to jest takie wielkie marzenie właśnie, żebym na przykład, żebym wrócił do hotelu, zamknął się jutro zamiast wracać do Warszawy, nie wrócił na przykład. I ta 4 dni, gdybym w tym hotelu leżał, to jest takie moje wielkie marzenie od wielu lat, prawda? Ale już po spotkaniu z Państwem jestem umówiony z 2 przyjaciółmi, myślę, że wieczór się rozkręci.
4 dni. Tak się zastanawiałam, kiedy padnie jakaś granica, poza którą spokój już zacznie być z powrotem nudą. Marek Aureliusz też był zarobiony. Też miał dużo rzeczy do pracy. Nam się wydaje, że to, że jesteśmy tacy szalenie aktywni, to jest wynalazek dzisiejszych czasów, ale to się chyba tak znowu specjalnie nie zmieniło. Czy nie mam racji?
Marek Aureliusz, tak tylko dodając dla porządku, był cesarzem rzymskim i jako władca Imperium Rzymskiego, czyli de facto całego ówczesnego świata, na pewno był człowiekiem bardzo zarobionym, tak jak to wszyscy politycy. I niewątpliwie tego typu tęsknotę za spokojem, którą pan tutaj opisał, czy jakby powrotu do tego, co mama w tej Łodzi kiedyś doświadczała, niewątpliwie w Marka Aureliusza, w jego rozmyślaniach daje się wyczytać. Natomiast to powiedziawszy, ja chciałbym chyba, muszę powiedzieć, że to, o czym my tutaj mówimy, to nie do końca jest ten osławiony stoicki spokój, dlatego że my mówimy raczej o jakby braku lub niebraku zajętości, pracy, nawału zajęć, dzwoniących telefonów, tak? Jeżeli ja się zamknę w pokoju na te przysłowiowe 4 dni, w pokoju hotelowym i wyłączę telefon, nie będę odbierał żadnych wiadomości, będę niedostępny dla świata, no to jakby osiągnę ten stan, no właśnie, wyrwania się z rytmu pracy, stan jakby odpoczynku w znaczeniu urlopowania samego siebie. Natomiast to jakby nie do końca jest jeszcze ten stoicki spokój, choćby dlatego, że przypuszczalnie po tak długim jakby kołowrocie, w którym się regularnie tkwi, no 4 dni nie wystarczą, żeby to z człowieka opadło. To po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że ten stoicki spokój to nie jest jakby to nie jest cel, do którego się dąży, czy o którym się marzy w takim znaczeniu, o jakim Pan mówił, ale to jest raczej taki produkt uboczny, być może bardzo pożądany, być może bardzo przyjemny, ale raczej jest to produkt uboczny jakby uporządkowania życia, hierarchii, wartości, celów we właściwy sposób. W taki sposób, który jakby nie zostawia miejsca ani czasu, ani siły, ani chęci na takie nieprzyjemne rozterki. Tak bym na początek powiedział w największym skrócie.
Jeśli mogę się odnieść do spokoju w takich kategoriach bardziej filozoficznych, światopoglądowych, to zawsze swoim studentom mówię, że życie jest głównie symultaniczne, to znaczy ileś rzeczy zachodzi jednocześnie, prawda? Bo z jednej strony mówię o tym takim przyspieszonym tempie, w którym nie ma miejsca na spokój w takim potocznym znaczeniu, no ale istnieje coś takiego, co jest próbą równoważenia tego wariactwa całego, które związane jest z uprawianiem dziennikarstwa. Ja sobie to rozwiązałem wiele lat temu i sięgnąłem do czegoś, co zawsze było w tej mojej rodzinie, ale przez wiele lat tego nie doceniałem, to znaczy nie brałem tego pod uwagę, no ale gdzieś tak już od 20 lat bardzo świadomie i bardzo tak staram się tutaj coś robić i nad sobą pracować, że ja ten spokój znajduję jako taką przeciwwagę w takim tradycyjnym polskim katolicyzmie praktykowanym. Ja jako dziennikarz nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej. Uważam, że dziennikarstwo to jest wystarczająca partia polityczna. Więc nie byłem w żadnym paksie, w żadnych kościelnych organizacjach. Nie nadaję się do żadnej organizacji, chyba żebym jakąś własną zakładał. Ale katolicyzm światopoglądowy, jako pewne spojrzenie na świat, ono mi daje spokój. To znaczy, jak ja już nie wiem, co zrobić, to mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? I zawsze chmury się rozsuwają, Pan Bóg się wychyla i mi mówi. Mówię to absolutnie śmiertelnie poważnie. I to jest taki spokój właśnie, kiedy już nie wiem, co robić, to po prostu kiedyś zapytałem, robiłem wywiad z kapitanem Kowalewskim, chyba się na Polak, który jachtem śmiałym płynął cały świat w samotnym rejsie. Ja go zapytałem, co on robi, jak wieje powyżej 10 w skali Beforta. To on powiedział, mówi, schodzę na dół, zapalam świeczkę i się modlę. Więc mnie to myślenie jest bardzo bliskie i kiedy już nie wiem, co robić, to i naprawdę takie myślenie, że spokój można zaznać tylko w Panu, jest mi bliskie po prostu.
Nie chcę od razu występować w pozycji anty, ale tym, co Pan powiedział, właśnie bardzo ładnie, jakby bardzo ładnie stoicyzm się od tego odbija, to znaczy tu można pokazać, jakby w czym stoicyzm jest odmienny, to znaczy stoik jakby no nie zwraca się w pierwszym rzędzie do Pana Boga, ani do żadnej siły wyższej. Kwestia jakby religijności stoicyzmu i istnienia w stoicyzmie odniesienia do boskości jest jakby odrębnym i skomplikowanym problemem. Natomiast podstawowa kwestia jest taka, że stoik jest, czy stara się być autonomiczny, samodzielny, nie musi, czy nie chce się zwracać do żadnej siły wyższej o interwencję we własnej sprawie. I to byłaby podstawowa różnica z tym zarysowanym obrazem. Stoik uważa, że musi, powinien i może ten spokój stoicki, czy to stoickie jakby szczęście osiągnąć samemu.
To co to znaczy ten spokój stoicki, o którym Pan mówi, że to trochę jest inaczej niż jest, niż nam się wydaje, który jest jednym z tych takich najbardziej popularnych zestawów?
Absolutnie tak. Jakby jest takim bardzo powszechnym stereotypem i wyobrażeniem o stoicyzmie, no, że po pierwsze stoik to jest taki ktoś, kto jest strasznie spokojny i kto jakby w ogóle emocje się go nie imają, a po drugie ta sama ta fraza stoicki spokój jest chyba jedną z bardziej takich oklepanych. Ja uważam, że to jest po napisaniu tej książki, po przeczytaniu iluś książek innych ludzi na temat stoicyzmu, wydaje mi się, że ten stoicki spokój to jest pojęcie takie trochę zafałszowane. To znaczy stoik, mówiąc w skrócie, to nie jest w moim odczuciu ktoś, kto sobie wstaje rano i definiuje cel, dzisiaj to ja będę spokojny, tudzież spokojna. Nie dam się wyprowadzić z równowagi, żadne telefony, żadne 10 stopni w skali Beauforta, żadne skomplikowane i trudne dziennikarskie sprawy mnie z tego od mojego stoickiego spokoju nie odwiodą. Jakby nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby zachować jakąś taką bezemocjonalność. Raczej stoicki spokój to jest, jak powiedziałem, produkt uboczny, to znaczy stoik to jest w moim rozumieniu ktoś, kto jakby umie żyć tak, jak żyć chce, umie nad swoim życiem panować tak, jak nad nim chce panować i umie to życie prowadzić tam, gdzie chce, żeby ono szło, a nie żeby to życie jego prowadziło. Innymi słowy, powiedziałem o tabelce czy hierarchii celów i wartości. Stoik to jest ktoś, kto ma je zdefiniowane, a w momencie, jak się ma wartości, cele i zdefiniowane, jakby ma się nazwane to, co się chce w życiu robić, to żadne zewnętrzne zdarzenia już z taką łatwością nie będą nas ściągały z tego kursu i właśnie jakby odporność na to, to jest ten stoicki spokój, tak bym powiedział. Ale to nie jest jakby cel, który sobie stawiamy każdego dnia rano, tylko to jest raczej właśnie, no powtórzę po raz czwarty, produkt uboczny pewnego sposobu życia.
Ja bym powiedział na to, co Pan w ten sposób, że ja w okresie młodości byłem hipisem, to już nie widać tego, ale kiedyś miałem włosy do ramion. Poetyka tamtych czasów, 60-tych lat była mi bardzo bliska. No dziś, jak Państwo się tu już zadeklarowałem politycznie, prawda, od bardzo wielu lat praktykuję to, co było w mojej rodzinie, tylko to gdzieś tam zapomniałem o tym. No i musiały nastąpić pewne okoliczności życiowe, żebym wrócił do pewnego w tym wariactwie samym spokoju, o którym powiedziałem. Ja myślę tak, znaczy zupełnie bym się z Panem nie zgodził. I to też staram się mówić moim studentom na Uniwersytecie Warszawskim, że to tylko do pewnego wieku, moim zdaniem, jak ja się życiu przyglądam, do pewnego wieku człowiek ma takie poczucie, że jest scenarzystą swojego życia. Znaczy człowiek oczywiście może planować, może, ale rozum to jest w ogóle bardzo przereklamowana urządzenie, prawda? Rozum, że człowiek planuje, ale dzieje się coś innego. Człowiek ma wpływ na swoje życie, ale tylko niezwykle ograniczony. To studenci właśnie wierzą, że oni pokierują, zrobią to, co będą chcieli, prawda? Tymczasem większość wydarzeń w naszych życiu jest ogromnymi tajemnicami. No nie wiemy, dlaczego żeśmy się urodzili, dlaczego z takich rodziców, a nie innych, dlaczego z taką osobą się w życiu poznaliśmy, a nie z inną, dlaczego żeśmy się z nią rozstali. Wszystko, co jest najciekawsze, jest tajemnicą. Nie da się rozebrać na rozum, a wpływ człowieka na to działanie jest bardzo ograniczony. Więc ja bym powiedział tak, ja tak myślę, że bez Pana Boga człowiek za głupi jest na życie. Ja to widzę w moich przyjaciołach, którzy po prostu próbują uprawiać stoicki spokój i będąc sami dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem i tym, który wyznacza trajektorię. Jest w tym coś przeraźliwie smutnego.
Ale ja myślę, że w tym rozumieniu stoicyzmu, o którym Pan w tej chwili mówi, dochodzi do głosu ta linia, która mówi, że stoik trochę się izoluje od życia, a tymczasem tak jak Pana rozumiem, chyba że się mylę, stoik jest zaangażowany w życie, czy też od tego życia się odsuwa, to jest pierwsza sprawa. A druga od razu, żeby mi nie uciekło, a propos tego myślenia, natychmiast stanął mi przed oczami taki tytuł niedawno, chyba rok temu wydanej książki, którą zresztą Pan promował tu w Teatrze Starym, Ryszarda Kapuścińskiego, zbiór niepublikowanych nigdy wykładów dla studentów w kilku krajach. To nie jest zawód dla cyników, taki jest tytuł tej książki, ale ona ma też podtytuł, ta książka. Być, widzieć, słyszeć, dzielić się, myśleć. To myślenie jest jednym z jednak z podstawowych warunków funkcjonowania, tak całkiem uciec od niego nie możemy, choć też jak najdalsi tu jesteśmy od przyznawania jakiejś specjalnej roli rozmowie, nie dalej jak tydzień temu, także z filozofami, bo my tutaj na szczęście jak żyć pytamy nie polityków, tylko częściej filozofów, też dochodziliśmy do tego wniosku. O tym myśleniu więc chciałabym jeszcze, żebyśmy za moment porozmawiali, ale wróćmy do tego, czy dobrze rozumieją się panowie, rozumiejąc słowo stoicyzm.
Ja powiem tak. To, co Pan powiedział, że stoi, że jakby jest pewną pułapką wierzyć, czy jakby pułapką, w którą młodzi ludzie wpadają, wiara, że można kierować swoim życiem i osiągać cele, jakby przez to życie iść przebojem, to jest oczywiście prawda w tym znaczeniu, że im człowiek młodszy, tym bardziej na ogół, tym bardziej właśnie energiczny, tym bardziej wierzący, że życie i świat stoją przed nim otworem, a im starszy, tym no, jakby zdaje się sprawę, że trzeba iść na kompromisy tak zwane z rzeczywistością. Natomiast to stoikom nie do końca, czy nawet w ogóle nie o to chodzi, bo oni nie mówią, że ten jest, nie mówią, że stoikiem jest ten, kto sobie postawi w życiu cele w znaczeniu takie, że zostanie na przykład sławnym, powiedzmy, pisarzem. Dlatego, że zostać pisarzem to jest cel, czy jakby zrobić karierę w tej, a tej branży, to jest cel całkowicie od człowieka niezależny, powiedzą stoicy, bo może się wydarzyć miliard rzeczy, które staną na drodze i całkowicie to uniemożliwią, począwszy od braku fizycznych czy psychicznych predyspozycji po wypadki losowe i tak dalej, i tak dalej. Stoik to jest ktoś, kto nie definiuje sobie celów w kategoriach za lat 20 będę sławnym pisarzem, ale jeśli to jest jego droga, definiuje swój cel jako dzisiaj postaram się nauczyć pisać lepsze, powiedzmy, reportaże. I właśnie jakby na tym polega stoicyzm, że celu w ten sposób postawionego jakby nikt nam nie odbierze, bo może nam się nie udać zostać sławnym pisarzem, reportażystą, etc. Natomiast chcieć starać się nauczyć robić to, co robimy lepiej, no jakby to jest cel niewywrotny. Więc w tym znaczeniu żeśmy się tutaj, było pewne nieporozumienie. Jakby to trzeba doprecyzować, że stoicy każą nam się skupiać na tym, co nazywają rzeczami zależnymi, czyli celami wewnętrznymi, tym, co jest pod naszą kontrolą. Nie chodzi tu o jakby cele zewnętrzne w znaczeniu kariery, majątków czy jakichkolwiek innych społecznych relacji czy osiągnięć. To jest pierwsza sprawa. I tu może jest dobry moment, żeby oddać głos.
W sprawie doprecyzowania. To ja nie myślałem o tym w sensie, że nie mamy wpływu na życie, bo w miarę upływu czasu idziemy na kompromisy, że życie jest pójściem na kompromisy. Nie sądzę, nie podzielam takiego zdania. Mówiłem tylko, że zorientujemy się w życiu, że no, przynajmniej ja mam takie intuicje, bo ja nie jestem naukowcem, jestem praktykiem, więc ja mam tylko wzrastającą w miarę upływu czasu intuicję, że my coś chcemy, ale dzieje się coś innego. No i że trzeba być otwartym na to, prawda? I że nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Chcieliśmy jechać do Anglii, ale łamiemy nogę, prawda? Dzieje się tysiące rzeczy i coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Chcemy jedno, dzieje się drugie. Myślę o tym, że to jest jakaś tajemnica, że to nie jest kompromis. To po prostu tak jest. Moim zdaniem taka jest natura życia. To jest jedna rzecz. W drugiej sprawie się niezwykle z panem zgadzam. Ja to też zawsze tak mówię, że głupotą w życiu jest startować do najlepszych, prawda? Ja się przyjaźniłem z tym Kapuścińskim, ale nigdy nie chciałem być takim jak on. Wiedziałem, nie potrafię się nauczyć angielskiego, to mnie od razu eliminowało z bycia korespondentem, prawda? Ale to też wiele innych rzeczy, ale też nie chciałem. Chciałem się odbić do siebie. I też to powtarzam, że właśnie, żeby nie być takim jak Hemingway, czy bo co nam do tych wielkich, prawda? Tylko być lepszym od siebie z poprzedniego roku, że nawet jak nas zamkną do więzienia, to można się uczyć angielskiego i ćwiczyć pompki.
Tak jest, niedoskonałość tylko postęp. Tutaj tak. Ja przepraszam, że wszedłem w słowa, ale tu jakby się zgadzamy w 100%, dokładnie o to chodzi. Nikt nie zabroni nam, czy nie uniemożliwi zrobienia drobnego postępu dzisiaj. Tak, dokładnie o to chodzi.
Zwłaszcza mężczyźni mają coś takiego właśnie, żeby, no, jakby, że w pokera gra się samemu sobą, prawda, że to jest taki rodzaj, no właśnie takiej gry, która jest wciągająca. Że sami jesteśmy, to Krzysztof Konkoleski, ten wielki polski reporter, mówił właśnie, że człowiek powinien być dla siebie matką i ojcem. Sam siebie wychowywać, prawda, i sam z sobą startować. To, co papież mówi, no, wymagajcie od siebie, gdyby nikt od was niczego nie wymagał. Ja tak myślę, tak. I że to jest taka, że to jest taka intrygująca w życiu jakby cecha i zabawa.
Myślę, że tutaj mamy pełną zgodność pod tak...
To co będziemy robić
Mimo początkowej jakby rozbieżności, co do tych dwóch zasadniczych punktów się absolutnie zgadzamy.
Natomiast bym chciał, żeby ja się odniósł...
Stoicy absolutnie tak. Przytakują panu.
Bo mam przyjaciela właśnie, całe, kompletnie z innego środowiska. Ja pochodzę, to powiedziałem, ze środowiska robotniczego z Łodzi. W ogóle środowiska przedmieścia są mi bliskie. W laboratorium reportażu się bardzo przyjaźniłem z Markiem Nowakowskim, który kochał też przedmieście, Pragę, po prostu knajpy w nocy, bazar Różyckiego. Ja niezwykle podobnie. Natomiast moje życie się tak ułożyło, że moi najwięksi przyjaciele są zupełnie z innego środowiska. Całe życie, nie powiem tu nazwiska, bo jest publiczne, ale przyjaźnię się z facetem, który był synem łódzkim, lekarzy, po prostu niezwykle trzy fakultety skończył, no jest strasznie przemądrzały. Ja z nim przez całe życie wiodę spór. Dochodzi między nami do, kiedyś byliśmy młodsi, więc to jeszcze przy okazji był jakiś alkohol, w związku z czym dochodziło do strasznych dyskusji. Mieliśmy po 40-50 lat, do tej pory dyskutujemy z tym Panem Bogiem, proszę Pana. To jeszcze chciałem się do tego odnieść. Bo on jest mądrzejszy ode mnie 3 razy, bardzo dużo się od niego
Pan
uczę.
Bóg czy ten
Nie, nie, ten przyjaciel. Ten przyjaciel, Pan Bóg to pewnie więcej. Ale proszę Pana, on jest smutny. A to jest taki człowiek, na którym mi zależy. Ja bym nie chciał, żeby on był smutny. I on właśnie wszystko wie, wie Pan. On wszystko przeczytał. I nie potrafię go przez te lata przekonać. Bo to też to nie powiedziałem. Nie chciałbym, żeby nasza dyskusja stała się polityczna, bo to byłby początek końca. Ale jak z nim rozmawiam, no to właśnie jest z nim coś takiego, no nie potrafię tego określić. Ale co, więc jeżeli to miałby, bo on jest jakiś, wie pan, on ma jakiś stoicki spokój, ale jednocześnie jakiś ogromny ludzki smutek, więc...
Ale to muszę pana pociągnąć tak. Jeszcze za język.
No, ja to
nie do końca
proszę
rozumiem.
Ciągnąć, spokojnie.
Dużo przeczytał i jest w nim stoicki spokój, ale jednocześnie smutek i czegoś chyba pan jeszcze nie dopowiedział. Ciągle jakby tego pytania tutaj nie czuję. o co dokładnie pan chciałby zapytać?
Czy no, nie ma odniesienia do transcendencji. On tłumaczy swoje życie no właśnie przyczynowo-skutkowo. No. Właśnie używa rozumu do tego wszystkiego. Ja powiedziałem, że rozum to jest coś bardzo podejrzanego. Bo myślenie, to ja rozdzielam takie rzeczy. Uważam, że kreatywne myślenie to jest coś wspaniałego, prawda? Bo to jest blisko twórczości. Napisać reportaż, którego do tej pory nikt nie napisał. To jest pociągające. Ale on, wie pan, że rozum jest dla niego... On ma takie wspaniałe cechy. Na przykład ja mówię, słuchaj, to dlaczego, bo on mieszka za granicą i tam przychodzi jezuita i zbiera pieniądze. I on zawsze daje największe. Ja mówię, to dlaczego dajesz, jak w Pana Boga nie wierzysz? Dlaczego pieniądze dajesz? On mówi sobie, daję dlatego, że coś w tym jest, że trzeba dawać, bo jak człowiek daje, to dostaje. Na przykład on tak mówi, prawda? I daje, mówi. No ale dajesz czarnemu pieniądze? On mówi, daję, bo wiem, że oni i tak najmniej kradną z tego rządu w tym państwie. No. Jak ja tutaj dam, to oni tu dadzą dzieciom, to nie pójdzie gdzieś, nie przepiją tego, to ja daję.
Nie do końca przekonana, że ten smutek wynika akurat z tego racjonalnego poglądu.
Ja tak myślę, że z racjonalnego.
Proszę zapytać kiedyś, bo to może.
Ja go pytałem, to awantury do rana, no po prostu.
Znaczy, ja
on
może...
mówi, o, tak ja mówi tak.
Proszę.
Mówi, słuchaj, mówi, gwiazdy są zimne. A ja tak nie myślę.
To nie taki on smutny, proszę pana, jak awanturny, bo jednak...
Przepraszam, ale ja zostałem przedstawiony jako astronom, więc nie mogę tutaj nie skorygować, że gwiazdy nie, jako żywo nie są zimne, tylko są niezwykle gorące. To wytłumaczenie...
Są zimne na ludzi.
Wytłumaczenie tak fizykalne. Natomiast jest tu pewien potencjał sporu, więc ja może zaznaczę jakby podręcznikowo, czy jakby w sferze encyklopedycznych, czy wikipedycznych faktów. No stoicy owszem, no nie odnoszą się do transcendencji, tak? To znaczy... W świecie stoicyzmu może nie tyle jakby nie ma Boga, co w świecie stoicyzmu podstawową płaszczyzną odniesienia jest świat doczesny, ten, w którym żyjemy, ten, w którym się rodzimy, w którym się rozwijamy, w którym staramy się pisać piękne, twórcze reportaże, tudzież książki, a potem w którym starzejemy się i umieramy. Stoicy faktycznie, tak jak nie zgadzam się z tym, że stoicyzm to jest właśnie ten jakiś taki... ukamieniony spokój. Tak jak nie zgadzam się z tym, że stoicyzm to jest taki wcielony rozum, który tylko i wyłącznie sucho, racjonalnie, rozumowo i te zimne gwiazdy, tak zgodzić się muszę, że stoicyzm faktycznie nie ma tego odniesienia do transcendencji. Nie, stoicyzm to nie zawiera w sobie jakiegoś mocnego zwrotu do Pana Boga, wyjścia wzwyż. To jest fakt. Natomiast pytanie oczywiście, czy to znaczy, że smutek się z tego bierze? No ja rzecz jasna uważam, że nie.
Czy dziennikarz, reporter poruszający się dokładnie w tym samym świecie, o którym pan w tej chwili mówi, że stoicy, dotyczy stoików, może być stoikiem? Czy to dobrze dla dziennikarza, jeśli byłby stoikiem, proszę
pana? Moim zdaniem tak.
Dlaczego?
Bo dla każdego to dobrze.
A z jakich z tego zalety wynikają, że zostaniemy nagle wszyscy stoikami? Co pan tam takiego znalazł?
Stoicyzm to jest taki program jakby przebudowy samego siebie, czy życia w sposób bardziej świadomy. Celowo mówię w sposób bardziej świadomy, żeby znów na tą racjonalność, na ten rozum, który budzi pewne znaki zapytania i tutaj się zgadzamy. I żeby nie na to kłaść akcent, tylko właśnie na świadome życie, czyli życie takie, w którym jakby jesteśmy świadomi swoich celów i tego, co chcemy osiągnąć. Wiemy, że to może być trudne i że może nam się nie udać. To mogą być kompromisy albo i nie kompromisy, ale wiemy, że to nie do końca od nas zależy. Więc to po pierwsze. Po drugie, to jest życie, które jakby jest trzeźwe, nie w znaczeniu alkoholowym, bo to jakby jest odrębny wątek, natomiast jest trzeźwe w znaczeniu brania twardych, suchych i rzetelnych faktów do wiadomości. Stoik jakby, i w tym być może punkcie jest to najbliższe przebicie do zawodu reportera, że stoik przyjmuje fakty do wiadomości, nie łudzi się, stara się jakby zerwać z rzeczywistości taką zasłonę iluzji czy jakichś takich złudzeń. Stoik stara się nie karmić, nie mamić siebie złudzeniami. Stoik stara się dotrzeć do tego, jakie no, rzeczy są, no nie chcę powiedzieć w swojej istocie, ale jakby pod powłoką różnych takich wyobrażeń, które różni ludzie o nich snują. I tu być może jest właśnie to połączenie.